Mniej więcej 220 milionów lat temu na Ziemi był jeden ocean i jeden kontynent – Pangea. Dowiedziono tego w ostatnim okresie.
Ziemia nie zna bezruchu. Wciąż powstaje i znika skorupa ziemska. Rozszerzają się i kurczą dna oceanu. Wędrują kontynenty.
O tak, gdyby nie ten ruch, gdyby nie te górotwórcze procesy, pewnie by erozja zniszczyła już wszystkie lądy i ziemię pokryłby jeden wielki wszechocean.
Kim jesteś?
Ja? Józef Lamp, nauczyciel geografii.
Jakiej geografii? Polski?
Uczyłem geografii Polski i geografii świata, zależnie od klasy, zgodnie z programem.
Uczyłeś dzieci czy dorosłych?
Dzieci i młodzież.
A dlaczego nie dorosłych? Przede wszystkim trzeba uczyć dorosłych, bo im niewiele już czasu zostało do nauki. Oni powinni mieć pierwszeństwo, bo nie godzi się, aby człowiek odchodził z tego świata niedouczony. Nie znając geografii, błąka się potem, błądzi po bezdrożach świata i nie może trafić w zaświaty. Czy wykładałeś również geografię zaświatów?
Geografię zaświatów?
Tak.
Nie było jej w programie.
Ale ją znasz, mam nadzieję.
Niedokładnie, raczej nie, właściwie to wcale.
Wcale? I ktoś taki uczy geografii?
Uczyłem. Na moje usprawiedliwienie mogę powiedzieć, że już nie uczę, właśnie przeszedłem na emeryturę.
Czyli na swobodę. Jeszcze jeden na swobodzie. Przybywa tych niezależnych z każdym dniem. Co zamierzasz robić, Józefie Lamb?
Zajmę się teraz geografią wyzwoloną. Światem spoza programów, pozaatlasowym, pozamapowym. Przez całe życie marzyłem, aby odejść od istniejących granic lądów i wód, od aktualnego przejściowego przecież kształtu kontynentów, obowiązujących obecnie powierzchni mórz i oceanów, no i od tego nieznośnie statycznego położenia obu biegunów. Nawiasem mówiąc, uważam, że dwa to bardzo niewiele. Ziemia powinna mieć 4 bieguny.
I zajmiesz się tym?
I zajmę się tym.
Zajmij się.
Połóż się już, Józefie. Nie zamieniaj nocy w dzień.
Gdybym mógł, Ewelino, gdybym tylko mógł, zrobiłbym to bez wahania. Ale to są zjawiska tak zestarzałe. Napiłbym się jeszcze kawy.
Oj, nie, mój drogi. I tak już dzisiaj wypiłeś o 2 filiżanki za dużo. Obiecałeś, że będziesz rozsądny.
Obiecałem i jestem, niestety. A przydałoby mi się trochę szaleństwa. Tobie zresztą, Ewelino, także. Każdemu. Inaczej zniszczy nas zdrowy rozsądek. Bo prawda jest taka, że jego nadmiar, jak na ironię, upodabnia nas do zwierząt. Jak one, robimy wtedy tylko to, czego można po nas oczekiwać. A przecież to, co prawdziwie ludzkie, jest w zaskoczeniu, w pełnym zaskoczeń przekraczaniu natury. A cóż ja, przez całe życie pracowałem. A
czy nie najlepiej przekraczać naturę pracą? Moim zdaniem nic tak dobrze nie nadaje się do tego celu, jak właśnie praca.
Nie nauczyciela geografii. Przepraszam cię na chwilę. Przyszedł mi pewien pomysł do głowy. Muszę zapisać. Już. O czym to mówiliśmy?
Że powinienem się położyć.
Położyć? A właściwie dlaczego? Przecież nie idę rano do szkoły, nie czekają na mnie żadne obowiązki. Skończyło się ranne wstawanie, mogę spać do południa.
Ale nie śpisz.
Ale nie śpię, to prawda, budzę się. Nie wiem po co wciąż o tej samej godzinie, jakby gdzieś byli jeszcze uczniowie, których mam uczyć, jak wygląda świat. Ale ich już nie ma. Nie ma, Ewelino.
Pozostał jeszcze świat. To nie jest mało, idź już spać. Idź już spać, Józefie, bo znów jakiś pomysł przyjdzie ci do głowy.
Nie mam jeszcze pomysłu na sen. Na sen jeszcze nie mam pomysłu. Poprzedniej nocy śniło mi się, że Madagaskar podryfował na północ. by przez Morze Czerwone przybliżyć się do Europy.
Przez Morze Czerwone? Czy nie jest na to za duży?
Oczywiście, że za duży. To był idiotyczny sen. Droga do Europy jest dla niego tylko jedna. Opłynąć Afrykę, minąć Gibraltar i przycumować gdzieś na południe od Irlandii, niedaleko wybrzeży francuskich. To nie jest, moim zdaniem, złe miejsce. Wielka Brytania wiele by za nie dała. Ale ona podryfuje raczej ku północy.
To już pewne.
Niemal pewne. Tylko trzeba poczekać.
5 milionów lat?
5? Nie bądź taka niecierpliwa, Ewelino. Ja bym się skłaniał ku 10. Ej, to może nie wystarczyć. To nie są szybkie podróże. Ale odkąd zostałem emerytem, czas dla mnie idzie inaczej.
A czy on w ogóle idzie? Może zatrzymał się?
Ach, nie, idzie, idzie na pewno. Co najwyżej przystaje. Zawsze miał zadyszkę nawet za mojej młodości, kiedy biegł, zdawało się, ze znacznym przyspieszeniem. Nawet wtedy zatrzymywał się na krótki postój, podczas którego człowiek doprowadzał się do porządku i dostrzegał rzeczy zwykle przez idący czas przesłonięte. Obawiam się jednak, że to były przerwy dostrzegalne jedynie dla mnie. Świat niczego nie zauważył. Świat jako całość w ogóle jest mało spostrzegawczy i kieruje się, jak jakieś wielkie, leniwe zwierzę, instynktem. Nie można zresztą powiedzieć, żeby był brzydki. Wcale nie. Wczoraj w nocy zadzwoniłem do Juliana Hocha i powiedziałem mu o tym.
Józefie, wydzwaniasz po nocach do ludzi, żeby im powiedzieć, że świat nie jest brzydki.
Do Juliana. I tylko raz.
Pewnie biedak nie spał do rana.
Spodziewam się. To nie jest wiadomość, po której można spokojnie zasnąć. Trzeba ją przetrawić, przemyśleć, przemedytować.
Nie boisz się, że pan Hoch tej nocy może zatelefonować do ciebie?
Z czym? Cóż on może mi ciekawego powiedzieć? Żeby zabierać głos w nocy, do tego w cudzym domu trzeba mieć naprawdę coś ważnego do powiedzenia. Noc należy raczej do przedmiotów niż do ludzi. Ożywają wtedy, radują się światłem księżyca, który jest ich słońcem i ziewają na samą myśl o dniu, który jest ich nocą. Nie ziewaj, Ewelino, proszę cię. O, słyszysz? Właśnie drzwi ożyły. Pukają do samych siebie. Dzwony biją, krzesła skrzypią, a drzwi pukają.
Ale czasami ktoś w nie puka. I to jest, zdaje się, ten przypadek.
Niemożliwe. Kto może pukać o tej porze?
Otwórz, Józefie, to ja, Julian.
To pan Hoch.
Hoch?
Mój Boże, czy stało się coś? Czy stało się coś, panie Hoch?
Nie. Nie, droga pani, absolutnie nic. Zobaczyłem światło, więc pomyślałem sobie, wejdę, na pewno się Józef ucieszy. I nie będzie musiał tej nocy do mnie telefonować.
Ale o tej porze wszyscy śpią, panie.
Wszyscy? Którzy nie mają nic lepszego do roboty, prawda, Julianie?
No właśnie. Są wyjątki, droga pani, przynajmniej od czasu do czasu. Przychodzę z pewną propozycją i noc nie ma tu nic do rzeczy. Pora jest o tyle stosowna, że do rana chciałbym znać decyzję.
Do rana? Pysznie. Natychmiast kładę się spać, a sen przyniesie mi odpowiedź.
Zaczekaj chwilę, Józefie. Zapoznaj się wpierw z pytaniem.
Mój Boże, co za raptus z niego wychodzi, a taki jest zwykle powolny.
Słuchaj, Józefie, nikt nie zna naszego miasta i naszego regionu tak dobrze jak ty.
Zgadza się, nie ma w nim nic ciekawego.
Pozwól. Otóż przyjeżdża do nas grupa turystów, o ile wiem, po raz pierwszy. Trzeba tych ludzi tak oprowadzić po mieście, tak zachwycić i oczarować, żeby zechcieli przyjechać następnie, a przynajmniej ci sami jeszcze raz. Pomyśleliśmy na ratuszu o tobie. Jesteś wolny, znasz miasto, umiesz mówić i budzisz zaufanie. Czegoż trzeba więcej?
Mojej zgody.
Już nie odmówisz.
Och, z tą pewnością się zgodzi. On tylko mnie odmawia, kiedy go o coś poproszę.
Przesadzasz, Ewelino. A ta grupa to jak liczna?
To już zaledwie kilkanaście osób, wolne zawody i paru studentów. Obawiam się, że ci ludzie niejedno już widzieli i nie będzie łatwo im zaimponować. Naszemu miastu i okolicy chcą poświęcić jedną dobę.
Za mało.
No, wiesz, Józefie, są wycieczki po Europie, które na Paryż przeznaczają zaledwie 3 doby. Otóż. Na Paryż!
Paryż jest powszechnie znany, szeroko opisany, można go w ogóle nie oglądać, żeby wszystko o nim wiedzieć. Podczas gdy nasza mieścina, ona łaknie turystów o wiele bardziej niż wielkie metropolie.
No, zgadzasz się.
Mimo, że u nas nie ma nic do pokazania.
Nic do pokazania, ale ileż do opowiedzenia. W turystyce cała rzecz zasadza się nie w obiektach, lecz w przewodniku. Zwłaszcza kiedy obiektów nie staje. To przewodnik jest okiem i uchem turystów. On budzi zachwyt i grozę, on rozbawia i zasmuca. A kiedy trzeba, potrafi skłonić nawet do hojności. Wierzajcie mi, przewodnik, jeśli dobry, to wspaniała postać. To właściwie przywódca i pasterz.
A w twoim przypadku jeszcze i owca.
Ewelino.
Pani miała na myśli twoją łagodność, Józefie. Czyż nie tak?
Tak. I powolność.
Przyszli i stanęli półkolem, patrząc na mnie z zaciekawieniem, ale bez specjalnych sympatii. Oczywiście nikomu z nich nie przyszło do głowy, że ich przewodnik nigdy nie występował w roli przewodnika, że zdarza mu się to po raz pierwszy i zapewne ostatni. Wyprowadziłem ich na łąkę za miasto, gdzie nie widać nic ciekawego. Takich łąk jest w kraju tysiące, bardziej i mniej podmokłych, z motylami, które wyglądają jak latające nerwowe kwiaty, z krową na łańcuchu, chodzącą w kółko jak duża wskazówka jakiegoś zielonego zegara.
Przewodnik wyprowadził nas na jakąś łąkę, nie wiadomo po co, bo z tego miejsca nawet niebo wygląda nieszczególnie.
On sam także nic nadzwyczajnego. Chudy, wysoki, z twarzą, która nie może zdecydować się na typ urody.
Może się podobać komuś, kto lubi brzydkich.
Ale głos ma przyjemny. Każde słowo cieszy się w jego ustach jakimś szczególnym szacunkiem, a zdania tak buduje, jakby to były skrytki naprawdę.
Ale cóż on może powiedzieć o mieście, które nie ma nawet własnej widokówki?
Szeptali coś do siebie, zapewne na mój temat, bo chyba zafrapowała ich moja osoba. Panie uśmiechały się z pobłażliwością, a panowie rozglądali się uważnie dokoła, jakby w obawie, że coś ich zaskoczy. Nie podejrzewali nawet, że to, o czym się mieli dowiedzieć, znajdowało się głęboko pod nimi.
Panie i panowie,
tak?
Skrawek ziemi, na którym leży nasze miasto i na którym stoicie, liczy sobie około 5 miliardów lat.
5 miliardów?
Wiedziałem, że was to zaskoczy. Wystarczy to zestawić z wiekiem motyli, które tu fruwają w wielkiej obfitości, aby zadumać się przez resztę życia. Właściwie mógłbym już nic więcej nie mówić. Wiem, że to by państwu, jako ludziom głęboko myślącym, w zupełności wystarczyło. Wystarczyłoby też, aby nasze miasto pozostało na zawsze w waszej pamięci. Niemniej powiem jeszcze słów parę, niewiele. Otóż pod tą łąką znajduje się około 40 kilometrów skorupy ziemskiej. Tak gruba jest tutaj. Pod oceanem bowiem grubość jej może nie przekraczać 10 kilometrów. Nie mówię tego, żeby państwa niepokoić, bynajmniej. Nasz region należy do wyjątkowo spokojnych. Spokój to jednak przejściowy, który z czasem może przemienić się w jeszcze większy spokój. Albo wręcz przeciwnie, w coś, czego wolałbym nie nazywać. Powiem tylko, że bezruch ziemi, na której stoimy, jest całkowicie iluzoryczny. Od skorupy przejdę do płaszcza ziemi, ale to też jeszcze nie będzie koniec. Niektórzy z państwa na pewno słyszeli, że pod płaszczem znajduje się jądro ziemi.
Oczywiście, tak. Dla mnie to zawsze było oczywiste. Każda rzecz ma swoje jądro.
Niech to każda. Niektóre rzeczy nawet środka nie mają.
Czy to są aby pewne informacje, czy sprawdzone? Dlaczego nie mówiono nam o tym w innych miastach? Podejrzewam, że oni tu trochę się przechwalą.
Pozwolą państwo, że podejdziemy kilkadziesiąt metrów w kierunku wschodnim. Nasze miasto widziane z tego miejsca, w całej swojej skromnej okazałości, usytuowane jest najogólniej biorąc, przynajmniej w obecnej chwili, w Europie. Jest to rzecz jasna stan przejściowy. 150 milionów lat temu, a więc nie tak znów dawno. To miejsce leżało w Eurazji, która powstała podobnie jak Gondwana z rozdzielenia się prakontynentu Pangei. Bo rzeczy się tak, proszę państwa, miały, że na początku istniał jeden kontynent i jeden wszechocean.
Ja mam w związku z tym pytanie. Czy można?
Oczywiście, proszę pytać o wszystko, co tylko wiąże się z naszym miastem. A to wiąże się jak najściślej.
Ta sytuacja, ta Pangea, któremu dniu stworzenia odpowiada?
Właśnie. Dniu stworzenia? W zasadzie chyba trzeciemu. Ale ta kolejność stwarzania nie jest tak jak dotąd udowodniona. Co gorsze, nauka nie udowodniła jeszcze istnienia samego Boga. Ogromnie mi przykro. Komplikuje sprawę tak dalece, że my, przewodnicy, poprzestajemy w praktyce na stwierdzeniu istnienia kościołów, co jest zupełnie bezsporne. Nawet stąd mogą państwo zobaczyć wieże, a także usłyszeć dzwony. To są zjawiska niezaprzeczalne i niekwestionowane. Podobnie jak istnienie wież ratuszowych, pałacowych, zamkowych, a także kominów fabrycznych. Idziemy dalej. Aż nie, proszę państwa, proszę pozostać na miejscu. Powiedziałem to w sensie metaforycznym. Idziemy dalej w rozważania.
On jest wspaniały, ten przewodnik. Proponuje typ zwiedzania, który cenię najbardziej. Maksimum korzyści przy minimum zmęczenia.
Ale nogi bolą od stania. Może by usiąść, chyba... Nie będzie miał nic przeciwko temu.
Nie miałem. Pozwoliłem mi usiąść na trawie, co sprawiło, że patrzyli na mnie z dołu, a raczej, że ja patrzyłem na nich z góry. Zwróciłem im też uwagę, że siedząc bezpośrednio na ziemi, mają lepszy kontakt z globem, z całą planetą, a pośrednio z kosmosem, dzięki czemu lepiej pojmą wszystko, co będę miał jeszcze do powiedzenia. A miałem niemało. Oni zresztą także, bo szeptali coraz więcej, pokazując palcami to na ziemię, to na niebo, to na mnie. W ich oczach powoli narastał strach i zapewne najchętniej przenieśliby się w jakieś naprawdę nieruchome miejsce. Miejsca takiego oczywiście nie ma. Musiałem im o tym wyraźnie powiedzieć.
Drodzy państwo,
nie
ma się
Nie będziemy się teraz wdawali w wyjaśnianie przyczyn, dla których wszystkie lądy i oceany są w ciągłym ruchu. Powiem tylko, że pływają na ogromnych krach litosfery. Takie na przykład Indie były kiedyś wyspą. Tak, 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 proszę państwa, wyspą. W miejscu, w którym ta wyspa zderzyła się z kontynentem, powstały Himalaje. Powiem więcej. Afryka płynie na północ ku Europie. To znaczy także ku naszemu krajowi, ku naszemu miastu, miejscu, w którym w tej chwili siedzimy. Proszę siedzieć spokojnie. Ucieczka na nic się nie zda. Najpierw zostanie zamknięta cieśnina gibraltarska, a zaraz potem, tym razem na dobre, kanał Suezki. Morze Śródziemne stanie się jeziorem i zacznie powoli wysychać. Smutny los czeka wyspy. Sycylia, Sardynia, Malta, Baleary, Korsyka, Kreta, Cypr i wszystkie wyspy Morza Egejskiego zostaną wciśnięte w stały ląd. A Europa będzie po prostu północnym skrajem Afryki. Oczywiście nie zaraz, ale trzeba przecież patrzeć perspektywicznie.
Nareszcie przestali szeptać, ale za to zaczęli uciekać. Jeden po drugim. Wstawali i w popłochu biegli do miasta, jakby to mogło czemuś zapobiec, czy odmienić nieuchronny bieg wypadków. Udawałem, że tego nie widzę.
A co zrobią w tej sytuacji półwysep skandynawski i Wielka Brytania?
Właśnie.
Czy uda im się zachować swoją dotychczasową odrębność? Bardzo w to wątpię. Jest również mało prawdopodobne, aby nasz kraj mógł stać się wyspą i podryfował swobodnie. Po prostu nie widzę przed nami otwartego morza. Atlantyk kurczy się w zastraszającym tempie, a Pacyfik jest za daleko. Są natomiast realne widoki na to, że globalna powierzchnia lądów zostanie zwiększona kosztem oczywiście mórz i oceanów. Możliwe, że i nasz kraj coś niecoś na tym terytorialnie skorzystać.
Wiedziałem, że to im się spodoba. To jest notabene myśl, która się podoba niezależnie od społeczeństwa i epoki. Ktoś poprosił o głos.
Czy nie moglibyśmy, proszę pana, czy nie moglibyśmy już wrócić?
Dokąd wrócić?
Do naszych czasów, do teraźniejszości.
Do teraźniejszości. Po co?
No choćby po to, żeby kupić jakieś pamiątki, proszę pana.
I prezenty. Z każdego miasta obiecałam synowi prezent.
Pamiątki, suweniry, prezenty. Tak. Mój Boże, co za tradycjonalizm. Zbliżają się do siebie lądy, przemieszczają oceany, planeta na naszych oczach staje się wspólnotą, jednością. Ludzkość jak nigdy będzie połączona, zjednoczona, pogodzona. A państwo myślą o jakichś tam pamiątkach. Po czym? Nie warto brać pamiątek z dzisiejszego świata. Co za dwudziestowieczna mentalność. Trzeba wybiec myślą do przodu. No
ale po co dalej niż wiek XXI?
XXI? To jakbyśmy myśleli o dniu dzisiejszym. Cóż to za perspektywa, proszę państwa. Co za ciasnota horyzontów. A tak liczyłem, że porwie was moja wizja, że zawładnie wam idea jednego lądu, jeden jedyny kontynent i żadnego oceanu, co by dzielił ludzi od siebie. Czy wy to rozumiecie?
Staramy się, proszę pana. Tak nagle na nas to spadło, gdyby pan mógł trochę dłużej z nami pozostać.
No właśnie.
Niestety, jutro jedziemy dalej.
To takie są żelazne prawa turystyki. Nie możemy utknąć w jednym miejscu, no, choćby nawet tak pasjonującym jak to.
Nie zapomnę tego miasta do końca życia.
Patrzyli na mnie z wyraźnym żalem. Nieco zawstydzeni. Z cichą nadzieją w oczach, że coś jednak wymyślę, coś poradzę, że nie zostawię ich samych, samotnych i bezbronnych na tej ruchomej, niebezpiecznej ziemi. Niektórzy trzymali się kurczowo trawy, jakby w oczekiwaniu nagłego wstrząsu, jaki może powstać w wyniku zderzenia ogromnych kier litosfery. Byli zbyt wystraszeni, by cieszyć się perspektywą zjednoczenia wszystkich kontynentów. Miało to tę dobrą stronę, że chwilowo zapomnieli o bardziej aktualnych groźbach i niebezpieczeństwach. Taką mam przynajmniej nadzieję. Wiesz, Ewelino, przekonałem się, że tak naprawdę to ludzie nie chcą za dużo wiedzieć. W gruncie rzeczy bardziej boją się wiedzy niż niewiadomego, a już zwłaszcza wiedzy o przyszłości.
No, pewnie. Każda wróżka ci to potwierdzi. Tylko to nas ratuje, że nie wierzymy w prognozy. Niewiara czyni cuda. Co z twoją wycieczką?
Wyjechała. Nawiasem mówiąc, przed czasem. Z niewiadomych przyczyn nieoczekiwanie skrócili pobyt. Nie wiem, czy Julian będzie zadowolony?
Najważniejsze, żeby turyści byli zadowoleni. Mam nadzieję, że byli.
Bardzo, że wyjeżdżają. Wprost nie posiadali się z radości, wchodząc do autokaru, a kilka osób już wcześniej wyjechało specjalnie wynajętym samochodem. Mimo tego pośpiechu ufam, że ci ludzie nie zapomną pobytu w naszym mieście.
To było najważniejsze, żeby zapamiętali.
O to jestem spokojny. Zrobiłem, co mogłem i sądząc po skupieniu, z jakim mnie słuchali, chyba wypadło to zupełnie dobrze.
Byłam pewna, Józefie, że nie zawiedziesz. Powiedziałeś im, domyślam się, o tym, co będzie.
Tak.
Wiedziałam, byłam tego pewna. O tym, co jest, da się powiedzieć tak niewiele. Poza tym dzień dzisiejszy sam mówi za siebie. Dobry przewodnik wiedzie w przyszłość.
Wiesz, Ewelino, ja trochę fantazjowałem. Miałem dobrych słuchaczy i nareszcie sobie pofolgowałem. Powiedziałem im to, czego nie mogłem mówić uczniom w szkole.
I uwierzyli?
Tak, moja droga, w tym wieku szalonego postępu już nic nie wydaje się nieprawdopodobne. Wszystko jest możliwe. Może to właśnie jest najbardziej niepokojącym przejawem kryzysu.
Powiedziałeś im o kryzysie?
Nie zdążyłem.
I chwała Bogu. O tym niech dowiedzą się w innych miastach. Od nas powinni wywieźć dobre wiadomości.
Ja też tak uważam. Ale nie wiem, czy to, co im powiedziałem o Pangei, tej dawnej i tej przyszłej, uznali za dobrą wiadomość. W czasach partykularyzmów i separatyzmów wszelkie hasła o połączeniu budzą niepokój i niechęć. Nie wziąłem tego pod uwagę, ale nauka nie może przecież kierować się doraźnymi względami taktycznymi. Znów słyszę, drzwi pukają. A może to jakiś gość?
Gość, Józefie. I nawet domyślam się, kto. Już otwieram, panie Hoch. Otwieram.
Moje uszanowanie, pani. Czy jest ten potwór?
Jeżeli pan ma na myśli mojego brata, to...
A kogóż by innego? A, jesteś, Józefie. Ja myślałem, że się gdzieś schowałeś. Może byś lepiej zrobił, gdybyś opuścił miasto razem z wycieczką.
Opuścił miasto? Dlaczego?
No, on się pyta, dlaczego. Czy widziała pani kiedy podobną naiwność? Człowieku, przecież pół miasta już siedzi na walizkach. Wykupiono wszystkie namioty, śpiwory i sprzęt turystyczny. A co najgorsze, żywność. Wszyscy oczekują ruchu w ziemi.
Ruchu w ziemi?
Ależ ja...
No, ty zapowiedziałeś radykalne zmiany geofizyczne i geograficzne. Ludzie wszystko jakoś znosili, do wszystkiego przywykli. Do reform politycznych, ekonomicznych, społecznych, historycznych, ale nie do geofizycznych. Tego dotąd im oszczędzano. Od manipulowania kontynentami, oceanami, biegunami, skorupą i płaszczem ziemi dotąd się powstrzymywano. Geografia, kształt naszego globu był dotąd elementem naprawdę stabilnym. Jedyną pociechą człowieka skołatanego ciągłymi zmianami. Ziemia była ostatnią nadzieją ekologów. Już wam nie wystarczą cuda z historią, z fizyką, z biologią. Tylko ręce precz od geografii.
Ależ Julianie...
Milcz. Powinieneś zostać surowo ukarany. I tu nie chodzi o grupkę turystów, którzy uciekli stąd tak bardzo przerażeni. Ale ich licho, chodzi o miasto, którym aż gotuje się od różnego rodzaju plotek. Czy wiesz, co mówią? Że wkrótce będzie tu lodowiec.
Nie mówiłem nic o lodowcu.
To tym gorzej. Rzuciłeś myśl, a dalej już sama się pleni. Coraz gorsza i coraz bardziej przerażająca.
Ja mówiłem o milionach i miliardach lat.
To prawda, panie Hoch. Julian zawsze uprzedzał, że to nie są szybkie procesy. Nawet mnie mitygował kiedy...
Na miliony, miliardy. A któż w to uwierzy przy dzisiejszym tempie życia? Dosyć powiedzieć, że od wczoraj... Dwukrotnie spadła u nas cena ziemi i nadal spada.
Mój Boże, może by kupić.
Żeby do szalwierstwa dodać spekulacje. Ładna rodzinka, nie ma co. Ja tych ludzi uważam za swoich przyjaciół.
Przesadzasz, Julianie. Usiądź, porozmawiamy spokojnie. Jeszcze się przecież nic nie stało. Przynieś nam herbatę, Ewelino, i konfitur. Siądziemy sobie przy kominku, pogadamy jak za dawnych czasów.
Nie ma już dawnych czasów, Józefie. I nie ma już spokoju. Nawet we mnie zaszczepiłeś jakiś idiotyczny niepokój. No, siedzę tu w wygodnym fotelu pod bezpiecznym dachem, a w środku tkwi we mnie nieznośne przekonanie, że razem z tym miastem, krajem, z całą Europą płynę gdzieś na jakiej ogromnej krzelitosfery, płynę nie wiadomo dokąd. Że nie wystarczy, że Ziemia kręci się dookoła własnej osi, dookoła Słońca i że pędzi wraz z całą galaktyką przez obszary wszechświata? Mało ci jeszcze ruchu? Józefie, jeszcze 3 wieki temu za takie przepowiednie spłonąłbyś na stosie, a przynajmniej musiałbyś uciekać. A dzisiaj...
Dzisiaj ludzie uciekają. I to jest miarą postępu nauki.
Proszę. Proszę, bardzo proszę. Tu jest konfitura.
Dziękuję, Ewelina. Jest pani aniołem tego domu.
To ludzie mają aniołów, panie Hoch. Domy mają upiory, a szczególnie zamki. 2 łyżeczki cukru.
Trzy, jeśli pani łaskawa. Dziękuję. Powiedziałeś coś, Józefie, o nauce. Czyżby ta twoja geograficzna fantazja miała podłoże...
Naukowe? Ależ oczywiście.
I jest w tym wszystkim źdźbło prawdy?
Chciałeś powiedzieć źdźbło nieprawdy. Owszem, jest.
Ty siedzisz tak spokojnie, możesz pić herbatę i jeść konfitury.
A co mam robić? Jestem przecież na emeryturze.
Na emeryturze, nie, przecież... O czym on w ogóle mówi?
Niechże pan nie odchodzi, panie Hoch. Herbaty pan nie wypił. Dokądże tak prędko?
Ja nie wiem, ale przecież nie można tak siedzieć z założonymi rękami. Trzeba coś robić, działać, przeciwdziałać, napisać, gdzieś zatelefonować. Ja biegnę do ratusza i zwołam na radę.
Boże mój, kto zostanie, jeżeli władza ucieknie? Widzisz, Józefie, co narobiłeś? Byłeś o wiele bezpieczniejszy wśród dzieci niż wśród dorosłych, w szkole niż na emeryturze.
Czy to moja wina, że dorośli są tak nieobliczalni? Sądziłem, że chociaż Julian będzie rozsądny, ale dzisiaj wszyscy czują się, jak widać, tak niepewnie. Jak łatwo spłoszyć rozum w człowieku, Ewelino. Właściwie coraz łatwiej.
Mniej więcej 220 milionów lat temu na Ziemi był jeden ocean i jeden kontynent – Pangea.
Ziemia nie zna bezruchu. Wciąż powstaje i znika skorupa ziemska. Rozszerzają się i kurczą dna oceanów i wędrują kontynenty.
Tak właśnie twierdziłem i nie zostałem dobrze zrozumiany. Obawiam się, że współczesna nauka nie ma dobrych wiadomości. Prawdy, które odkrywa, są coraz smutniejsze. Tak przynajmniej sądzą ludzie, z którymi się zetknąłem. Może wina jest w nich, a może w nauce.
A może w tobie, Józefie Lamp, w nauczycielu, co wreszcie wyrwał się z podręcznika na swobodę.
Chciałem rozszerzyć horyzonty, przestawić myślenie na inną skalę, oderwać siebie i ludzi od trosk dzisiejszych.
A tymczasem dodałeś im nowych. Czy nie wiesz, że jest urodzaj na troski?
Urodzaj na troski? A kiedy będzie urodzaj na radość?
Na radość? No cóż, spójrz przez okno i raduj się. Jeżeli potrafisz.
Ruszyły domy i drzewa i wolno płyną na północ. Całe miasto mija moje okno i odpływa wolno na północ. Kościół i szkoła i ratusz. Z ratusza powiewają chusteczkami na pożegnanie, a teraz płyną góry, jedna za drugą, coraz wyższe, potężniejsze, przelęcze, grzbiety i turnie, za nimi hale zielone, łąki i pastwiska. Piękny jest kraj, kiedy tak defiluje przed oknem. W locie, w ruchu, w pędzie, a obłoki stoją w miejscu. Niebo zatrzymało się i zamarło. Obłok, to co naprawdę stałe.
Józefie, Józefie, ocknij się. Nie patrz tyle przez okno, to postarza. Nie słyszy. Wciąż patrzy. Czy to możliwe, aby świat ofiarował mu jakiś specjalny widok?